gdzie dochodzi do wykluczenia transportowego, pomóc kobietom, to jest jedno z rozwiązań, ale my postulujemy i walczymy o to, żeby standardy opieki okołoporodowej były we wszystkich szpitalach realizowane, a tak nie jest. Jest bardzo wiele szpitali, w których ten standard opieki po prostu w całości nie jest realizowany, żeby dla kobiet było to dobre doświadczenie. I tu mam wrażenie, że jest taka kompletna pustka, bo nikt tego nie słyszy. No mleko się rozlało, owszem, znajdujemy jakiś sposób na to, żeby to mleko posprzątać, natomiast nikt się nie zastanawia, dlaczego tak się dzieje. I to jest coś, na co my protestujemy.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało jednak kolejną zmianę. Od maja tego roku wprowadzone zostaną także nowe standardy organizacji opieki okołoporodowej, uwzględniające m.in. lepszy dostęp do znieczulenia oraz wprowadzenie rozwiązań dla kobiet po poronieniu lub urodzeniu dziecka z wadami letalnymi oraz wzmocnienie roli położnej w opiece nad ciężarną. Rewolucja w korzystaniu z L4 stała się faktem. Na zmianę przepisów zgodził się prezydent Karol Nawrocki. Teraz na pracowników i na pracodawców czeka sporo nowości. Najważniejsze informacje w tej sprawie zebrał Tomasz Setta. Powiedz, co dokładnie będzie można robić na zwolnieniu lekarskim?
Nowe przepisy będą dopuszczać tak zwane czynności incydentalne. W dużym skrócie wyjście na zakupy albo odpisanie na pilnego maila w pracy, odebranie telefonu od szefa, podpisanie ważnych dokumentów. Dzisiaj wszystkie takie drobne zdarzenia mogą skończyć się kontrolą ZUS-u i odebraniem zasiłku chorobowego. Teraz prawo po zmianach ma być bardziej elastyczne, co nie znaczy, że na L4 będzie można robić wszystko. To, co utrudnia powrót do zdrowia i wydłuża leczenie, na przykład forsowny trening na siłowni wbrew zaleceniom lekarza, takie sytuacje nadal będą zabronione, a te wspomniane incydentalne trzeba będzie uzasadnić istotnymi okolicznościami. Na zwolnieniu lekarskim będzie można teraz też, uwaga, pracować, jeśli jesteśmy zatrudnieni w dwóch albo w większej liczbie miejsc. Przykład, chirurg, który ma złamaną rękę, nie może operować, więc będzie mieć L4 w szpitalu, ale jako wykładowca na uczelni nadal będzie mógł wykonywać swoje obowiązki, jeśli będzie chciał. No bo to jest bardzo ważne zastrzeżenie. Wszystko będzie w rękach pracownika, który będzie mógł poprosić lekarza o niewystawianie L4 w tych konkretnych miejscach zatrudnienia. Z drugiej strony ZUS zyska lepsze narzędzia do kontroli zwolnień lekarskich. Urzędnicy będą mieli na przykład dostęp do dokumentacji medycznej pracownika już po zakończeniu leczenia. Dziś taka kontrola wstecz nie jest możliwa. Prezydencki podpis pod ustawą to dopiero pierwszy krok do zmian w korzystaniu z L4. Większość z tych przepisów wejdzie w życie w ciągu 3 miesięcy. Czyli po Wielkanocy. Tomasz Setta, TOK FM.
Specjaliści od bezpieczeństwa w sieci będą dziś rozmawiać z przedstawicielami prezydenta Karola Nawrockiego. Eksperci apelują o podpis głowy państwa pod ustawą wdrażającą w życie unijny akt o usługach cyfrowych. Ten ma zapewnić m.in. skuteczniejszą ochronę młodych ludzi przed zagrożeniami w mediach społecznościowych. Chodzi na przykład o wymuszenie na cyfrowych gigantach przestrzegania ich własnych regulaminów, jak zakaz dopuszczania niekorzystnych treści dla najmłodszych użytkowników. Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon podkreślała w TOK FM, że eksperci kilkukrotnie próbowali namawiać prezydenta do podpisania ustawy, której sprzeciwia się Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego jest przeciw i posłowie twierdzą, że wprowadza ona cenzurę internetu. Ale widząc niewielki odzew, postanowili zaapelować do pierwszej damy Marty Nawrockiej.
Do prezydenta również pisaliśmy. Pisaliśmy do niego w pierwszym rzędzie, zanim zwróciliśmy się do jego małżonki. Jeszcze w grudniu, słysząc, że kancelaria prezydenta i sam prezydent formułują krytyczne opinie o ustawie i w naszej ocenie one już nie do końca pokrywały się z tym, co w niej było, ponieważ ustawa przeszła długą drogę od stycznia do grudnia ubiegłego roku. Kilka poważnych zmian wprowadził do niej parlament. Najpierw Sejm, potem Senat. Zmiany te były wprowadzane w koalicji, to znaczy przy porozumieniu koalicji rządzącej i opozycji, w tym właśnie kontrola sądu, o którą wielu krytyków wołało. No a jednocześnie, ponieważ ta dyskusja z prezydentem, obawiam się, będzie dotyczyła zarzutów o rzekomą cenzurę, czyli problemu w mojej ocenie zastępczego w tej dyskusji, uznaliśmy, że odwołamy się do słów pierwszej damy, która zapowiadała to, że powoła organizację zajmującą się walką z hejtem i że problem ochrony dzieci w sieci potraktuje bardzo poważnie, a więc widzimy w niej słuszniczkę, która mogłaby wprowadzić do debaty właśnie ten wątek.
Mówiła Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. Pod apelem do Marty Nawrockiej podpisało się 130 ekspertów i ekspertek. Prezydent ma czas na swój podpis do 12 stycznia. Z kolei Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, zapowiada, że też zwróci się do prezydenta Karola Nawrockiego oraz jego żony z prośbą o spotkanie, tym razem w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej.
W nieformalnych sytuacjach widziałam się z ministrami pana prezydenta, będę ich prosić o spotkanie i o to, co konkretnie nie podoba się panu prezydentowi w tej ustawie, bo słyszymy trzy różne wersje. Ja jestem przekonana, że to jest ustawa, która może dla pana prezydenta być takim sposobem na to, żeby pokazać, że pan prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków i że rzeczywiście sprawy zwykłego, codziennego życia wszystkich Polaków są dla niego ważne.
Mnie się przypomina tekst literacki. Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tutaj wchodzicie.
Gdybym porzuciła nadzieję rok temu, nie bylibyśmy dzisiaj w sytuacji, w której po raz pierwszy historycznie rząd przyjął taką ustawę. To naprawdę była siódma wersja i rzeczywiście także ja miewałam
wątpliwości. A po tej siódmej wersji projektu ustawy pani myśli już o jakimś scenariuszu B na wypadek weta?
Mamy jeszcze wyrok TSUE, pani redaktor. I przed chwilą mówiłam o tym, że różne analizy różnych resortów
prowadzą
do tego, że być może będzie potrzebna druga ustawa. Tak?
Ale pod ustawą znowu potrzebny jest podpis prezydenta Nawrockiego.
Dlatego będziemy rozmawiać z panem prezydentem o tym, skupiamy się na razie na tej ustawie. Oczywiście, że będziemy myśleć o planie B. Ja uważam, że to jest ustawa, za którą śmiało mogą zagłosować konserwatyści. Ona jest bardzo konserwatywna. To jest ustawa, która mówi obywatelom, łączcie się w pary i formalizujcie je.
Są niewielkie szanse na to, że projekt ustawy o statusie osoby najbliższej przyjęty w końcówce roku przez rząd zostanie podpisany przez prezydenta. Sugerowali to ostatnio jego przedstawiciele. Natomiast marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował rano, że posłowie zajmą się tymże projektem ustawy o statusie osoby najbliższej prawdopodobnie na pierwszym posiedzeniu w lutym między 10 a 13 lutego. Dorzućmy jeszcze informację o kolejnym spotkaniu z prezydentem. Właśnie powiedział o niej wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas tego spotkania planowanego na przyszły tydzień obecny ma być również minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. O takie spotkanie członkowie rządu prosili pod koniec grudnia. Mieliby w nim brać udział również szefowie wszystkich służb. Temat: prezentacja działań służb na 2026 rok, ale jest też oczywiście druga kwestia do omówienia, czyli brak zgody prezydenta na nominację na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Posłowie obradują w Sejmie, zajmują się rządowym projektem ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów. Część psychologów, którzy od lat domagali się określenia wymogów wykonywania pracy terapeutycznej, dziś przeciwko tym zapisom protestuje przed Sejmem. Jak twierdzą, projekt wciąż niedostatecznie reguluje warunki wykonywania ich zawodu, w tymże projekcie wciąż także brakuje wymogu odpowiedniego wykształcenia dla terapeuty. Jak twierdzi Maciej Szafrański, rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, kluczowe dla psychologów zapisy zostały wykreślone z nowelizacji w ostatniej chwili.
Najpierw domagaliśmy się wdrożenia tej ustawy, bo ustawa o zawodzie psychologa jest. Ona obowiązuje w tym momencie, natomiast nigdy nie została wcielona w życie ze względu na to, że nigdy nie został powołany samorząd. Potem domagaliśmy się owszem nowelizacji. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że rzeczywiście rząd podjął ten wysiłek i ustawa została przygotowana. No niestety, jakby na finiszu prac nad tą ustawą, pół roku temu została wprowadzona poprawka do tej ustawy jeszcze na etapie prac rządowych, która umożliwia wykonywanie pomocy psychologicznej przez osoby nie będące psychologami. Większość, zdecydowana większość psychoterapeutów, które ma rzetelne wykształcenie i rzetelne podstawy do wykonywania psychoterapii, to są psychologowie. To jest takie 70-80% wszystkich. I teraz w takiej sytuacji psychoterapia ma nie być jedną z podstawowych świadczeń, które wykonują psychologowie.
Nieliczna grupa psychologów, którzy protestowali przed Sejmem, sprzeciwia się również wykreśleniu psychoterapii z koszyka świadczeń psychologicznych. Rolnicy z całego kraju przejadą jutro do Warszawy, by protestować przeciwko udziałowi Polski w umowie handlowej z krajami grupy Mercosur. Bo to właśnie jutro w Brukseli ma zostać zaakceptowany ostateczny kształt porozumienia. Trzy dni później, w poniedziałek, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen planuje w Paragwaju wziąć udział w uroczystości podpisania umowy, która obejmuje handel także z Argentyną, Brazylią i Urugwajem. Stefan Krajewski, minister rolnictwa, ogłosił po wczorajszych rozmowach w Brukseli, że Unia ma powrócić do bardziej restrykcyjnego zapisu dotyczącego klauzuli ochronnej w umowie z Mercosurem. Mechanizm będzie uruchamiany, gdy ceny produktów wrażliwych w Unii spadną o 5%, a nie jak dotychczas było planowane o 8%. Te klauzule powinny uspokoić polskich rolników, choć w sprawie umowy z krajami Mercosur więcej jest emocji niż faktów, mówił w TOK FM profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i podał przykłady.
Jeśli chodzi na przykład o kontyngent na wołowinę, to 99 tysięcy ton rocznie, a my już sprowadzamy w zeszłym roku ponad 200 tysięcy ton rocznie. Co więcej, 6,5 miliona ton spożywamy wołowiny w Unii Europejskiej. Czyli widzimy, że tutaj rządzą raczej emocje niż fakty.
Negocjacje między Unią Europejską a jej partnerami z Mercosur w sprawie umowy trwały ćwierć wieku. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wzywa amerykański kongres, by zareagował na groźby Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii. Biały Dom nie wyklucza użycia siły, by przejąć największą wyspę świata, która jest autonomicznym terytorium zależnym Danii. Tomasz Orchowski.
Dania to sojuszniczka Stanów Zjednoczonych w ramach NATO, stwierdzając oczywiste, Trump nie powinien jej więc grozić, ale to robi, po raz kolejny osłabiając stosunki transatlantyckie. Ostatnio żelaznym dotychczas sojuszem z Europą zachwiało ograniczenie wsparcia dla Ukrainy. Teraz Trump idzie krok dalej, dlatego Europejczycy mówią dosyć. 6 państw wydało ostatnio oświadczenie zdecydowanie wspierające duńskie władze. Wczoraj o reakcji na Trumpowe groźby rozmawiali szefowie resortów dyplomacji krajów Trójkąta Weimarskiego, Polski, Niemiec i Francji. Grenlandia nie jest na sprzedaż ani do wzięcia. To już nie te czasy, że można sobie kupić Luizjanę. Koniec z zastraszaniem. Dania może na nas liczyć. Mówi francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot. Musimy pracować ze wszystkimi europejskimi partnerami, bo to pytanie, jak Unia Europejska może się wzmocnić, by zapobiec atakom na jej bezpieczeństwo oraz interesy. Amerykanie nie wykluczają interwencji wojskowej, ale raczej woleliby wyspę kupić, rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt. Prezydent i jego zespół do spraw bezpieczeństwa narodowego rozmawiają o zakupie Grenlandii. Jej przejęcie to nie jest nowy pomysł. Prezydenci od XIX wieku mówili, że byłoby to korzystne dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przekazał, że o Grenlandii będzie rozmawiał z Duńczykami w przyszłym tygodniu. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Dron to słowo roku 2025, uznała właśnie kapituła językoznawców i dziennikarzy. Dron do niedawna, jak przypominają językoznawcy, oznaczał niewinną zabawkę. Dziś budzi skojarzenia przede wszystkim z bezzałogową maszyną używaną w wojnie na masową skalę, a słowo pochodzi z języka angielskiego, oznaczając trutnia, czyli samca pszczoły. W głosowaniu internautów wygrało słowo kosmos, drugim najpopularniejszym słowem było veto. Wybór nie był oczywisty dla wszystkich. Z profesorem Jerzym Bralczykiem, który wchodzi w skład kapituły, rozmawiał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
To zacznijmy od tego głosowania. Na co pan stawiał?
Moja trójka to był dron, veto, bezpieczeństwo. Taką trójkę dałem. O kosmosie zapomniałem przez chwilę, choć przecież ważna to rzecz.
A jak należy rozumieć słowo dron?
Dron to jest coś małego, to nie jest coś kosmicznego, to jest coś lokalnego, co może się pojawić nawet wtedy, kiedy nie życzymy sobie gości obcych, to on może być takim gościem, takim trutniem. Truteń to nie jest pożyteczne zwierzę, czy też pożyteczny rodzaj zwierzęcia, choć ciągle przypominam tego gucia, który jest bardzo sympatyczny akurat. No i dobrze by było, gdybyśmy myśleli o dronach jako o zabawkach, przecież nimi one były. Gdybyśmy myśleli o tym jako o urządzeniu, które może nam pomagać.
A były jakieś słowa, które zaskoczyły pana?
Te, które by zaskoczyły, słusznie się nie znalazły.
Okay. To co należy obstawiać w przyszłym roku?
W ogóle życzyłbym sobie dużo radości z życia. Może słowo życie, ale kiedy będziemy mieli takie słowa, to będzie to świadczyło o tym, że akurat z tym jest problem. Gdy zaczniemy mówić o bezpieczeństwie, to będzie to znaczyło, że czujemy się zagrożeni. Ostrożnie z tymi słowami dobrymi, także gdybym sobie czegoś życzył, to być może słów odwołujących się do natury, przyrody, ale nie w tym aspekcie zagrożenia, tylko w aspekcie tego, co jeszcze nam natura może dać.
Plebiscyt na słowo roku nie jest tylko polską specjalnością i organizowane jest na całym świecie. Włosi postawili w minionym roku na słowo zaufanie, Hiszpania wybrała cło, a w Japonii wybrano znak roku oznaczający niedźwiedzia. I to właśnie w Japonii taki plebiscyt cieszy się największą popularnością. Do polskiego plebiscytu wrócimy w kolejnej godzinie TOK 360, a za chwilę po informacjach o 12.20 będziemy rozmawiać o sytuacji ciężarnych kobiet, które mają wiele kilometrów do najbliższej porodówki i do sytuacji położnych w tych okolicznościach.
Autopromocja.
Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama. Elegancki, ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. Prestiż i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2025. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Pytacie, co w życiu się liczy? Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki, miliony się liczą.
W kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 lat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%.
Już dziś z kuponem Lidl Plus. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tuszka kaczki, cena przed obniżką 16,99. Teraz tylko 8,99 za kilogram.
Lidl, to się opłaca.
Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz druga butelka płynu do płukania tkanin Kuschelweiss aż 50% taniej. Już od 7,50 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł za sztukę. Make a Deals.
XXL. Dużo korzyści dla całej rodziny. Tydzień XXL w Kauflandzie. Od czwartku wielkopolski olej rzepakowy, dwulitrowa butelka, 10,99 z Kaufland Card. Tak, tylko 10,99 z Kaufland Card. Dwie butelki na osobę. A woda Żywiec Zdrój, 6 butelek w zgrzewce, kup jedną, druga gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Szefowie MON-u i spec-służb spotkają się z prezydentem Karolem Nawrockim w przyszłym tygodniu. Poinformował o tym wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W spotkaniu mają też brać udział szefowie wszystkich służb. Wśród tematów pojawi się sprawa braku zgody prezydenta na nominację na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Moskwa znęca się nad zwykłymi ludźmi, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański po ostatnich rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną jego kraju w wyniku uderzeń w obwodzie dniepropetrowskim. Bez prądu, ciepła i wody było ponad milion osób. Nie ma żadnego sensu wojskowego w takich uderzeniach, które pozostawiają ludzi bez energii elektrycznej i ogrzewania w warunkach zimy, napisał Zełański w komunikatorze Telegram. Jest dochodzenie prokuratury w sprawie obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły w Kielnie. W połowie grudnia nauczycielka miała zdjąć krzyż ze ściany i wyrzucić go do kosza na śmieci. Zawiadomienie do prokuratury złożył wójt. Wobec kobiety toczy się też postępowanie dyscyplinarne. Do czasu wyjaśnienia sprawy dyrektorka zawiesiła nauczycielkę w obowiązkach.
Mieszkamy w Śródmieściu, jesteśmy zmęczeni eskalacją wybryków poalkoholowych o różnych porach dnia i nocy.
Tak naprawdę to jest takie działanie dookoła, to działanie fasadowe, można byłoby to rozwiązać prosto.
Samo założenie jest dobre, natomiast no, nie jestem pewna, czy rezultaty będą takie, jak oczekują lokalni prawodawcy.
Jestem za. Na pewno ograniczyłoby picie w bramach alkoholu z jakichś małpek.
Ciekawy pomysł, ale nie sądzę, że zmieni aż tak dużo.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Na pewno religia musi być na początku lub na końcu, tak żeby żadne z dzieci nie czekały.
Sporo uczniów rezygnuje z religii i w związku z tym, żeby dzieci nie miały tak zwanych okienek, my już do tego jesteśmy przyzwyczajeni, rodzice również.
Nie chodzimy na religię.
Nie chodzimy na religię. Na pewno to jest lepsze dla osób, które chodzą, bo w sumie w szkole średniej jest dużo godzin i tak, więc to na pewno pomoże pod kątem tego, żeby trochę mniej w szkole siedzieć, jednak mieć trochę tego swojego czasu więcej.
W dużych szkołach, gdzie jest ograniczona baza lokalna, na pewno nie będzie to możliwe, no i będą klasy, które lekcje religii będą miały w trakcie zajęć, w środku, ale na pewno nie na początku, bądź też na końcu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
SAFE. Program, który ma wzmacniać obronność Unii. My z tego programu dostaniemy największą pulę pieniędzy. Ile to jest dokładnie?
43,7 miliarda euro. Większość pieniędzy ma trafić do polskiego przemysłu.
Amunicja produkowana w Polsce, 155, ma być projektem całkowicie suwerennym. Takim, w którym mamy kontrolę nad każdym etapem procesu. Nad tym, żeby każdy element był wyprodukowany w Polsce. Żeby ta amunicja 155 dawała tutaj pracę, tutaj kompetencje, tutaj płacone podatki.
Dla mnie przemysł polski zbrojeniowy to jest przemysł państwowy i prywatny, tak samo ważny. Wstępne szacunki mówią, że te pieniądze mniej więcej 50 na 50 będą wydawane w prywatnym i w państwowym przemyśle zbrojeniowym.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W sierpniu udział węgla w miksie energetycznym w produkcji energii elektrycznej to już było poniżej 50%. W ciepłownictwie systemowym też zawsze było dużo węgla. Jeszcze kilka lat temu to było 70%, dzisiaj to już jest 45%.
Ktoś zmienił zasady w ciągu gry, w ciągu meczu. Tak nie powinno się robić, bo tu trzeba jasno powiedzieć. Każdy milion ton z Bogdanki mniej to jest kilkaset miejsc pracy w dół.
Bo nie może dojść do sytuacji takiej, w której się zostanie zdegradowany i tak naprawdę grozi nam utrata kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy.
Obiecywanie górnikom, że będą pracować nie wiadomo jeszcze jak długo, jest wobec nich nieuczciwe, bo tym ludziom się opowiada po prostu kłamstwa o tym, że perspektywy dla górnictwa w Polsce są dalekosiężne.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Sta 26, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
O sytuacji kobiet w ciąży, a także o tym, gdzie mają rodzić, będziemy rozmawiać w TOK 360, nie pierwszy raz dziś. Lada chwila, jak zapowiedział w TOK FM wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, mają wejść w życie zmiany związane właśnie z zapewnieniem opieki okołoporodowej. Według przygotowywanego rozporządzenia resortu zdrowia, przyjmowanie porodów będzie możliwe na izbach przyjęci w SOR-ach, w szpitalach, z których do najbliższej porodówki jest 25 kilometrów. I resort zdrowia uzasadnia, że to ma być pomoc dla kobiet zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym, które nie będą w stanie dotrzeć na oddział położniczy na czas. Z pani perspektywy dobre rozwiązanie?
Trudno mi powiedzieć, żeby to było dobre rozwiązanie. Oczywiście z punktu widzenia dostępności to jest okej, ale my musimy patrzeć przez pryzmat osób, które będą podejmowały decyzję o ewentualnym posiadaniu potomstwa. My musimy się przede wszystkim skoncentrować na warunkach, w których będzie rodziła kobieta, bo to jest najważniejszy moment w jej życiu i naprawdę my raczej chcielibyśmy skoncentrować się na takich miejscach, w których kobieta będzie się czuła bezpieczna, że będą to warunki przyjazne. Wiemy, jaka sytuacja panuje na szpitalnych oddziałach ratunkowych czy na izbach przyjęć. Myślę, że to nie jest dobre miejsce taki moment, w którym kobieta faktycznie oczekuje tego potomstwa. My oczywiście wyrażaliśmy się negatywnie jako środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych. Wiem, że Ministerstwo Zdrowia patrzy z troszeczkę innej perspektywy, z perspektywy tej dostępności. My raczej patrzymy na to bezpieczeństwo, na to miejsce, w którym w najważniejszym momencie jej życia i przyjścia na świat potomstwa to miejsce nie jest najlepszym miejscem, nie jest fortunnym miejscem do przeżywania tej najpiękniejszej chwili.
No ale też jest tak, że odległość od najbliższego oddziału położniczego też warunkuje bezpieczeństwo kobiety w tej krytycznej sytuacji.
Tak, oczywiście ta odległość warunkuje. To będą, mam nadzieję, też miejsca pracy dla naszych koleżanek położnych, bo sytuacja jest trudna. Aczkolwiek powinna to być jedna z alternatyw, tak, ale nie w zamian, bo w tej chwili oczywiście likwiduje się oddziały położniczo-ginekologiczne ze względu na niż demograficzny. Z drugiej strony tworzy się miejsca pracy w izbie przyjęć czy w szpitalnych oddziałach ratunkowych, tylko to będą porody incydentalne. Więc zastanówmy się nad bezpieczeństwem, ile takich porodów może się zdarzyć i jakie będzie doświadczenie tego personelu, który będzie te porody incydentalne przyjmował. Więc my bierzemy każdą ewentualność pod uwagę i w naszej ocenie to nie jest dobry pomysł. Ja tylko patrzę z perspektywy tej dostępności, ale nie tylko z tej dostępności, ale przede wszystkim tego miejsca porodu i tego całego otoczenia dla kobiety, dla której to jest najważniejszy moment w jej życiu.
Czyli chodzi o też wygospodarowanie pewnego, po pierwsze intymnego, po drugie bezpiecznego miejsca, gdzie mogłaby dyżurować położna.
Dokładnie tak.
I taki 24-godzinny dyżur położnej to jest już pewien standard, który zapewni bezpieczeństwo kobiecie w przypadku takiej wyjątkowej, jak pani mówi, sytuacji?
Trudno mi powiedzieć, czy zapewni, bo tak jak zwraca na to uwagę Ministerstwo Zdrowia, że będą to porody incydentalne, czyli zdarzające się raz na jakiś czas. Czyli zadajmy sobie pytanie, jeżeli będzie brak tego doświadczenia w przyjmowaniu tych porodów, czy faktycznie oczywiście to bezpieczeństwo będzie zapewnione. Nam chodzi bardziej o to, żeby stworzyć miejsca, takie miejsca, miejsca dla zarówno pracy dla położnych, ale miejsca przyjazne dla osób, które będą rodziły, żeby faktycznie było zapewnione bezpieczeństwo. A mówię, szpitalne oddziały ratunkowe nie są takim miejscem, chociażby ze względu właśnie na sytuację, jaka panuje w tych szpitalnych oddziałach ratunkowych. Więc my patrzymy też z punktu widzenia bezpieczeństwa kobiet, które będą rodziły.
Powiedziała pani, że sytuacja położnych jest trudna. Wspomniała pani o tym, że oddziały położnicze są zamykane dość regularnie. W przeciągu kilkunastu miesięcy było to około 20 zamkniętych oddziałów. Czy resort zdrowia ma jakiś pomysł na przyszłość położnych, których praca jest w tym momencie nieco mniej potrzebna?
Tak, oczywiście resort zdrowia wspólnie z nami opracowaliśmy zmiany do ustawy, gdzie w takim dość szybkim trybie weszły zmiany do ustawy, które będą umożliwiały położnym w ramach kursu uzupełniającego uzyskanie wiedzy do pracy na przykład w szkołach, na przykład w zakładach opiekuńczo-leczniczych, czyli w opiece długoterminowej, czy w opiece paliatywnej, Medycznej, czy będą to punkty pobrań, czyli to będą miejsca, czy w oddziałach chirurgicznych określonym oczywiście, określonej specyfice, to będą miejsca, gdzie będą mogły pracować położne po ukończeniu takiego kursu i ten kurs już właściwie ruszył, czyli jesteśmy w trakcie naboru, czyli każda położna, która straciła pracę, powinna zainteresować, czy zwrócić się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, czy taki kurs realizuje i po ukończeniu takiego kursu będzie mogła pracować również w tych miejscach, które w tej chwili były zagwarantowane wyłącznie dla pielęgniarek.
Bardzo dziękuję. Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym, jak rozwija się sytuacja w Wenezueli. Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, mija piąty dzień od momentu, w którym amerykańskie siły specjalne porwały z Caracas Nicolasa Maduro i jego żonę. Prezydent, były prezydent kraju jest w Stanach. W Caracas zaprzysiężona na pełniącą funkcję głowy państwa została Delcy Rodriguez. I, no i nie wiadomo, co dalej, bo w ostatnich godzinach pojawiły się wypowiedzi, które wskazują na to, że przyszłość kraju jest mglista. Donald Trump ogłosił, że USA mogą zarządzać Wenezuelą przez lata. Czy Waszyngton ma, czy objawił, jaki plan ma na to, co dalej w tym kraju?
No tak, wczoraj ustami Marco Rubio, czyli sekretarza stanu, szefa dyplomacji, ujawnił taki trzyfazowy plan jakby, czyli najpierw stabilizacja, czyli to, co niby mamy w tej chwili, potem odbudowa kraju i rekonciliacja, czyli jakby wprowadzenie uwolnienie więźniów politycznych, powrót tych, którzy są na emigracji i dopiero trzeci punkt to jest właśnie przekazanie władzy, no ale nie ma żadnego kalendarza razem z tym planem i sekretarz Rubio też mówił, że te poszczególne etapy wcale nie muszą, mogą, ale nie muszą się zazębiać. W związku z tym rzeczywiście może to trwać latami, a sytuacja jakby zwykłego Wenezuelczyka na razie się praktycznie nie zmieniła. Może poza tym, że trochę bardziej agresywny aparat represyjny, policyjno, kolektivos. Wszyscy ostatnio są w tym tygodniu tacy bardzo agresywni, zwłaszcza w Caracas to widać i czuć.
To jest ciekawy wątek. To znaczy wydawałoby się, że opresyjny reżim traci głowę, traci prezydenta. Wobec tego powinno nastąpić pewne rozluźnienie. Tak pewnie oczekiwaliby ludzie, którzy obserwują tę sytuację. Ale jest inaczej, dlatego że ten reżim wciąż istnieje, tylko nie ma tam głowy państwa.
Tak, ten reżim wciąż istnieje i wydaje się, że jakby jego planem jest to, że tak, będą współpracować z Amerykanami, bo zdaje się nie mają wejścia, przynajmniej teraz, ale że będą jakby rewolucja boliwariańska nie tylko, że będzie dalej trwała, ale będzie bardziej radykalna. Taka jest przynajmniej oficjalny dyskurs najważniejszych osób w państwie. Oni jakby tłumaczą, że to, co się wydarzyło w ostatnich dniach i w ostatnich miesiącach i latach, to był okres błędów i wypaczeń i że czas na powrót do źródeł i do korzeni, i obiecują, że będzie więcej dialogu z bazami społecznymi i że powrócimy do idei Hugo Chaveza.
A rewolucja boliwariańska nie wyklucza przypadkiem współpracy ze Stanami Zjednoczonymi?
No, za czasów Hugo Chaveza, przynajmniej w retoryce, w tej sferze retorycznej wykluczała. W praktyce tak do końca nie było radykalne, bo jednak były amerykańskie firmy takie kluczowe, których po prostu nie da się pozbyć. Między innymi właśnie związanych z wydobyciem ropy naftowej. One przez cały czas, tylko tak schowane troszeczkę, działały w Wenezueli. Natomiast sama idea rewolucji boliwariańskiej, to nie opierała się tak bardzo na tym, to nie był jakby jądro tego, żeby walczyć ze Stanami Zjednoczonymi. Jądro to było takie, żeby biednym stało się lepiej. No i teraz może z tymi amerykańskimi pieniędzmi, w cudzysłowie amerykańskimi, bo to będą pieniądze ze sprzedaży wenezuelskiej ropy, może rzeczywiście tym ludziom troszeczkę się poprawi. Prezydent Trump zapowiedział jedną rzecz, że od tej pory Wenezuela będzie kupować tylko i wyłącznie amerykańskie produkty. Czyli pewnie amerykańskie firmy będą przeprowadzać te wszystkie konieczne reformy, bo to jakby tego się nie da ukryć. No, kraj jest w kiepskim stanie. Więc to będzie robione amerykańskimi rękoma, amerykańskimi firmami. Jak będzie to dobrze zrobione, takie są już pojawiają się analizy, jak będzie to dobrze zrobione, to może nawet wzmocnić aktualny reżim, bo jeżeli rzeczywiście polepszy się troszeczkę los tej najbiedniejszej części społeczeństwa, a ona jest bardzo duża, bo w tej chwili stanowi większość wenezuelskiego społeczeństwa, no to oni będą kupować tą retorykę i tą propagandę władz aktualnych, czyli to my, okej, współpracujemy z Amerykanami, ale po to, żeby wam się żyło lepiej. I to może paradoksalnie jakby zwiększyć notowania aktualnego reżimu.
Stawiamy tu wielokropek. Bardzo dziękuję. Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli, był z nami. Za chwilę informacja po nich na południową odsłonę EKG. Zaprosi państwa Tomasz Setta.
Reklama.
Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 16,99 za kilogram. Oraz krewetki gotowane marinero 250 gramów. 14,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. A filet z pstrąga tęczowego łososiowego ze skórą marinero 4,59 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Mega okazja w CCC, aż minus 40% na całą kolekcję zimową. Botki, kozaki, trzewiki i akcesoria nawet przecenione. Rabat aż 40% przy zakupach za minimum 100 zł. Tylko w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.